Nocne czaty. Nocne czaty.
Polskie Radio, program czwarty, minęła godzina 23.08. W nocnych czatach witam serdecznie, przed mikrofonem Mariusz Piśniewski. Coraz bliżej Bożego Narodzenia. Przedsmak tego mieliśmy tydzień temu podczas Mikołajek. Już wtedy można było zacząć się obdarowywać. Pierwsza oznaka bezinteresowności. Dać coś komuś drugiemu. Tak bez oczekiwania rewanżu. Dać, żeby zrobić coś dobrego. Tak nieegoistycznie. Boże Narodzenie za pasem, więc zanim popadniemy całkowicie w klimat Wigilii, warto zastanowić się nad sobą. Czy jestem egoistą? Czy może nie lubię pomagać jednak innym? A może mam prawo do tego, żeby po prostu kochać samego siebie? Jeśli każdy myśli wyłącznie o własnym interesie, świat nie może nie popaść w ruinę, powiedział 3 lata temu Benedykt XVI w bożonarodzeniowym orędziu. I właśnie, czy w czasie światowego kryzysu gospodarczego można nie być egoistą i nie dbać o własny interes, czy wręcz przeciwnie? I co z tą miłością do siebie? Zdrowe to, czy chore? Nocne czaty. Dziś rozmawiamy o tym, czy można kochać samych siebie. Rozmawiamy o egoistach, o egoizmie. Właśnie, ktoś by powiedział, ale jesteś egoistą, człowieku. Zaprosiłeś sobie dwie sympatyczne kobiety do studia, a nie dwóch panów profesorów, którzy być może będą się z tobą wspierać, ale zobaczymy, jak moi goście dzisiejsi będą, czy będą się ze mną wspierać, czy będą mi popierać moje opinie. A w studiu są pani Krystyna Burzyńska-Kaniewska, psycholog, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
I pani Anna Rudecka, psycholog ze Stowarzyszenia Psychologów Katolickich.
Witam. Dobry wieczór.
Czy dobrze powiedziałem, że będzie spokojnie? Zaprosiłem dwie panie egoistki, czy nie? Czy obrażam w tym momencie?
No, zależy, jak zdefiniujemy pojęcie egoizmu, bo dopóki...
A ja dlatego tak pytam, przepraszam, że przerwę, ale dlatego tak pytam, bo no, we współczesnym świecie tak mi się wydaje, że ten do tej pory bardzo negatywny wyraz egoista dzisiaj chyba trochę zmienia znaczenie.
Mhm. Znaczy, egoista to według mnie osoba, która potrafi kochać siebie. Czyli do pewnego momentu jest to tak naprawdę termin pozytywny, więc do pewnego stopnia chciałabym być egoistą. Myślę, że problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy staje się to nadmierna miłość własna. To myślę, że wtedy to staje się pejoratywne.
A poza tym, jeżeli kocham tylko siebie, no to taki egoista, myślę, ma bardzo nieciekawe życie, choć jemu może wydawać się, że jest ono całkiem interesujące.
A nie tylko jemu może się wydawać, niektórzy no, nawet promują taki wizerunek. Osoba zaradna, osoba, która no właśnie potrafi sobie poradzić, bo potrafi zadbać o siebie. I to no, chyba pojawia się coraz częściej w środkach masowego przekazu. Czy panie to widzą? Nie bardzo, nie do końca. Może dlatego, że podchodzą panie tak, można powiedzieć, tradycyjnie do tego sformułowania egoista.
No tak, i kiedy jakiś czas temu zobaczyłam markę ekskluzywnych perfum, które właśnie nazywały się egoista, właśnie zastanawiałam się, jacy ludzie kupią te perfumy.
Ci, co, przepraszam, pachną samolubem.
No ale być może jest to niezwykle przyciągający zapach.
Czyli ktoś jednak mu właśnie postawił na coś takiego, że można sprzedać taki wizerunek człowieka.
Znaczy ja myślę, że to rzeczywiście, to się chyba staje coraz bardziej takim wizerunkiem osoby sukcesu. To jest taka osoba, która potrafi zadbać o swoje interesy, obronić swoje granice. No i jest właśnie taką osobą sukcesu. Nie, i mówi się, że do tego pomaga na przykład asertywność ludziom.
Asertywność, człowiek sukcesu, egoista. Niezłe połączenie. Drogie panie, wyjaśnijmy w ogóle, kto to jest egoista? Jakie jest pojęcie egoizmu? Bo jak na samym początku zauważyłem, troszeczkę się to powoli w odbiorze medialnym przynajmniej rozmywa. Kto to jest egoista?
Egoista to jest taka osoba, którą charakteryzuje postawa życiowa nastawiona na dbałość o własne dobro, też o skłonność do obrony siebie, do przetrwania, do obrony swoich granic, ale często przedkłada ona tak naprawdę interesy swoje nad interesy innych. Na przykład w takim metafizycznym sensie używało się, ale to już jest pojęcie takie zarzucone, że egoista to jest taki człowiek, który uważa istnienie siebie za bardziej znaczące i bardziej takie realne niż istnienie innych. Ale to jest już pojęcie, które jest właśnie teraz zarzucane. Teraz bardziej dotyczy to miłości siebie i nadmiernej miłości siebie.
Zaraz, no to rozumiem, że to jest taka osoba, która w sytuacji, powiedzmy, ekstremalnej przedkłada własne życie, dajmy na to, nad życie 100 innych osób, które mogłaby w tym momencie uratować, tak?
Tak. W takim popularnym zestawianiu zestawia się egoizm bardzo często w kontrze do altruizmu, który jest przeciwieństwem egoizmu.
No, można powiedzieć,
zdolności do poświęcania.
Kto by się zdecydował na taki akt odwagi, powiedzmy, poświęcając życie? To mówi się o takich osobach, że to są to bohaterowie albo święci.
Albo ludzie, którzy potrafią kochać innych.
Czyli nie egoiści.
Nie,
a wszyscy, którzy nie poświęcili się w taki sposób, to są egoiści?
No, to dużo bardziej skomplikowane chyba.
No właśnie, tutaj się pojawia w tej definicji, którą też podobną bardzo znalazłem w literaturze, pojawia się sformułowanie dobro i interes, że ta osoba egoista kieruje się własnym dobrem, własnym interesem. Czyli wracamy znowu do takich pojęć trochę biznesowych. Interes. Interes, własna korzyść.
Tutaj przy ostatnim naszym, na ostatniej rozmowie odniosłam wrażenie, że to egoiści odnoszą sukces w biznesie. No, nie mogę się z tym zgodzić, ponieważ od kilkunastu lat prowadzę swoją własną firmę. Wśród mojej rodziny również jest sporo takich osób i znam bardzo wiele osób, które dbają o swój interes, jednocześnie zapewniając miejsca pracy innym osobom i myślę, że nie można ich nazwać egoistami, tylko osobami, które potrafią dbać o rozwój tego, co ich utrzymuje, co daje możliwość zarabiania pieniędzy. Myślę, że bardzo przez wiele lat właśnie wizerunek przedsiębiorcy był łączony z egoistą, wręcz no, były takie słowa.
Krwiopijcą, prawda, tak?
Krwiopijcy, wyzyskiwacze i tak dalej. Znamy to z innych czasów. Natomiast myślę, że kierowanie się pewnymi zasadami, pewną pragmatyką, nie zawsze musi oznaczać egoizm w takim znaczeniu osobowościowym.
Jak to jest, drogie panie? Czy to jest tak, że miłość do siebie jest czymś złym, nienormalnym?
Mhm. Ja bym się odwołała tutaj do Scotta Pecka, który jest takim amerykańskim psychiatrą, który podaje według mnie doskonałą definicję miłości, bo on mówi, że miłość to jest wola poszerzenia swojej jaźni w celu własnego rozwoju lub cudzego rozwoju.
Lub.
Tak.
Czyli może być miłość wobec siebie.
Czyli tak naprawdę miłość własna to byłoby jak gdyby moje decyzje, które podejmuję po to, żeby dążyć do rozwoju duchowego na przykład. Nie, czy w ogóle do rozwoju. I tak samo, jeżeli mówimy o miłości innych ludzi, to tak naprawdę to są decyzje na poziomie woli, które podejmuję po to, żeby pomagać innym się rozwijać.
Czy można powiedzieć, że taka osoba, która potrafi kochać tylko samą siebie, jest w stanie normalnie funkcjonować, budować relacje z innymi osobami, nauczy się miłować samego siebie i potrafi wtedy też innych? Czy to właśnie się wyklucza, że ta osoba może się tak zapatrzyć w samą siebie, w tą miłość własnej osoby, że z innymi nie potrafi funkcjonować?
Myślę, że tutaj bardzo przyjazna, znaczy bardzo przydatna będzie taki przykład mitu o narcyzie. Bo w micie o narcyzie mamy zarysowane piękne dwa rodzaje miłości. Z jednej strony narcyz, który jest zapatrzony w swoje oblicze i kocha tylko samego siebie, oraz nimfa Echo, która bardzo kocha tego narcyza i cały czas powtarza: kocham cię, kocham cię, kocham cię, ale on tego nie słyszy. I myślę, że to są piękne dwa przykłady z jednej strony miłości do samego siebie, takiej miłości, poza którą nie można wyjść, ale także takiej miłości do kogoś, akurat w tym wypadku miłości nieszczęśliwej. I myślę, że żeby zrozumieć to, czy egoizm jest dobry, czy zły, to musimy iść dalej w kierunku właśnie tych rodzajów miłości.
Czy tu trzeba mówić o miłości, czy bardziej o szacunku do własnej osoby? Czy zdrowy, normalny jest szacunek do własnej osoby, ta znajomość własnej wartości, czy coś więcej, czyli ta miłość?
Mhm. Znaczy, ja myślę, że w miłości zawiera się szacunek, że nie mogę kochać siebie, nie mogę kochać innego, nie mając szacunku do siebie, nie mając szacunku do innego.
Czy można zatrzymać się przy tym szacunku, przy takim minimum?
Czy to jest tożsame? Myślę, że nie. Myślę, że miłość to jest coś znacznie więcej niż tylko szacunek.
A chora miłość do siebie? To egoizm?
Chora miłość do siebie to narcyzm. Tak jak powiedziała koleżanka, który zresztą jest uważany za taki pierwszy etap rozwoju człowieka. Mówi się, że w rozwoju człowieka pierwszy taki, najbardziej taki symbiotyczny okres, to jest okres narcystyczny, kiedy dziecko jest, widzi tylko siebie, nie odróżnia siebie zupełnie od świata.
Ma poczucie własnej siły, mówi tak. Ja, jest szczęśliwe, że jest takie silne, takie mocne i takie mądre i nie docierają do niego żadne negatywne informacje.
Ale potem się uczy, potem dochodzi do niego coś więcej. Piszecie do nas SMS-y, zacytujmy jeden z nich. Każdy człowiek z natury jest egoistą. Egoizm jest jak najbardziej prawidłową postawą człowieka, która w procesie socjalizacji próbuje się wyprzeć. Egoizm nie wyklucza pomocy innym, ale bierze pod uwagę najpierw interesy własne. I kto jeszcze do nas pisze, coś ciekawego, pracuje w korporacji, no i większość osób tutaj to egoiści. Przed piosenką to ustaliliśmy, mamy prawo kochać siebie oczywiście w pewnym zakresie i no, taki można powiedzieć zdrowy sposób, nie będąc narcyzem. Właśnie jak to jest, piszecie te SMS-y, kolejne wpadają. Wrócę do tego, do którego troszeczkę zacząłem już czytać. Właśnie to przykre, pisze Miki, że pracuje w korporacji, większość osób pracujących ze mną to egoiści, patrzący tylko na to, żeby cię wygryźć i awansować. A wcześniej Bartek napisał, jestem dużym egoistą, bardzo dużym, ale uważam, że na większą skalę to dla mnie dobre. Co o tym sądzą panie psycholożki? Co sądzą?
Dobre? No, nie znamy pana Bartka za dobrze, to trudno powiedzieć. No myślę, że dobre jest to, że staramy się dbać o swoje interesy. Myślę, że problem zaczyna się właśnie wtedy, kiedy one nam przysłaniają trochę inne osoby, że kiedy stajemy się pępkiem świata, że wchodzimy w taki egocentryzm też, nie?
Ale nie nazywajmy tego egoizmem, prawda?
Troski o siebie?
Tak.
Może zdrowym egoizmem.
A, właśnie. A jak to jest? Bo wiele osób sobie tak myśli, czy mówi nawet, że jestem egoistą, dlatego że nie szkodzę innym, nie wchodzę im w drogę, nie zagrażam im, jestem zamknięty we własnym świecie i dlatego no, jestem osobą właśnie takim dobrym egoistą w cudzysłowie. A ten zły egoista to ta osoba, która innym szkodzi, robi tylko wszystko po to, żeby tylko jemu było dobrze. A jeśli ja nie wchodzę innym w drogę, to właśnie, czy to jest w ogóle możliwe? Nie będąc żyjąc w społeczeństwie, nie wchodzić innym w drogę i nasze decyzje, które nie mają wpływu na innych?
No, jeżeli ktoś sobie kupi własną wyspę i żyje tam sobie bezludną. Samotnie, bezludną wyspę, tak, no to zakładając, że ta wyspa nie zmienia swojego położenia i ma ekologiczną oczyszczalnię ścieków i tak dalej, no to być może ta osoba nikomu nie szkodzi, tak? Ale w życiu codziennym myślę, że no, nie jesteśmy w stanie żyć samotnie. I myślę, że egoizm sam w sobie nie jest zły, natomiast jest pytanie, czy możemy być egoistami właśnie żyjąc wśród innych i co inni na nasz egoizm. Czyli możemy żyć w taki sposób, gdzie nasze myślenie głównie o sobie nie rani kogoś innego. I właśnie pojęcie asertywności, tak lansowane przez ostatnie 20 lat, zresztą to jest taki import takiego myślenia ze Stanów Zjednoczonych. Słowo to assert oznacza obstawać przy swoim. Jest takich kilka praw tego nurtu. Jedno z nich mówi, możesz robić to, co chcesz, dopóki nie szkodzisz komuś innemu. Tylko proszę zauważyć, że chociażby w tym zdaniu zawiera się taka informacja, że granice poznasz dopiero wtedy, kiedy komuś zaszkodzisz.
Ryzykowne. A ja wrócę do cytatu, który znalazłem. Antony de Melo napisał, żyć swoim życiem nie jest egoizmem. Egoizm zawiera się w żądaniu, by ktoś żył zgodnie z twoimi upodobaniami, żył dla twojej próżności, dla twojego zysku i twojej przyjemności. Czyli zaprzeczenie tego, o czym my mówimy. Czyli żyj sobie sam ze sobą i nie jesteś egoistą. A żądaj od innych, żeby robili coś dla ciebie, to wtedy jest egoizm, tak?
Ja bym może się znowu tutaj odwołała do tej definicji egoizmu jako miłości własnej, czy jakby takiej drogi też ku rozwojowi innych, prawda, że jakby że trzeba sobie zadać pytanie, czemu oczekuję czegoś od innych, jaki jest cel tego.
Prawda? Jeśli robię to dla siebie, jestem egoistą, jeśli robię to także dla innych, niekoniecznie. Nie. Znalazłem na jednym z portali internetowych taki tekst. Chyba większość z nas miewa co jakiś czas wrażenie, że swoim bliskim ofiarowuje więcej zainteresowania, czasu, pomocy, niż od nich dostaje. W takich chwilach czujemy się sfrustrowane, zagniewane na los. Zamiast złościć się na otoczenie, lepiej postaw na zdrowy egoizm. Zresztą sformułowanie zdrowy egoizm pojawiło się także w jednym z SMS-ów, które wysyłacie do nas. Każdy jest egoistą, tylko się nie przyzna lub jest nieświadom. Zdrowy egoizm jest dobry dla wszystkich. Na przykład ja chcę, aby każdy był szczęśliwy i zarobiony. Dziwne, niezdrowi i szczęśliwi ludzie to lepsza jakość życia również dla mnie i mają środki, aby korzystać również z moich usług. To jeden SMS, a kolejny akceptuję siebie, jednocześnie kocham kogoś, podziwiam i szanuję, aby osoby, wśród których przebywam, no właśnie, i jeszcze popiera, że ten zapach, o którym wspominaliśmy, o takiej nazwie egoistycznej, wcale go nie razi. Czyli jak to jest? Czy to jest tak, że może być zdrowy egoizm według tej definicji, o której mówiliśmy wcześniej?
Według tej definicji miłości?
Tak, miłości i egoizmu.
To znaczy ja myślę, że no właśnie, dopóki moje dążenie do własnego rozwoju i do ochrony siebie nie przynosi krzywdy drugiej osobie, to myślę, że możemy mówić o zdrowym egoizmie i też myślę, że warto to odróżnić też od egocentryzmu, który ewidentnie byłby czymś takim pejoratywnym. Prawda, że może też ważne sobie odróżnić pojęcia, bo czasami my mamy taką tendencję, żeby to utożsamiać, że egocentryzm to jest egoizm, to jest trochę co innego chyba.
No właśnie, jak to jest z punktu widzenia osób wierzących? Mówi się, że człowiek powinien być dobry, powinien pomagać innym bliźnim, tak mówi Kościół katolicki między innymi. No i jak w tym kontekście można mówić o takim zdrowym egoizmie? Czy to jest coś, co ze sobą się gryzie, czy jednak jakoś ze sobą współgra?
No to ja bym tutaj zacytowała Pismo Święte, bo jak wróciłam do... No, przeczytałam dosłownie ważne przykazanie, to zauważyłam, że istotna jest kolejność. Kogo mamy kochać najpierw, a kogo później? I może przeczytam ten fragment. To jest z Ewangelii Łukasza. Będziesz miłował Pana swego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. I tutaj to, co zwróciło moją uwagę, to oprócz wymienienia tych wszystkich zmysłów, to, że najpierw jest wymieniony bliźni, a bliźniego swego jak siebie samego, a następnie my. To nie jest kolejność taka, że a siebie samego jak bliźniego swego. Tak? Kolejność, myślę, tutaj jest ważna i znacząca. Że i myślę, że warto się na tym zatrzymać i skoncentrować.
Czyli relacja z Bogiem, potem relacja z bliźnimi, dopiero myślenie o samym sobie.
Ale jednocześnie bez miłowania samego siebie nie jesteśmy w stanie kochać bliźniego.
Czyli chyba nie do końca się z tym zgodziła, powiem szczerze, bo wydaje mi się, że to jest tak, że jeżeli nie potrafimy tak naprawdę kochać siebie, jeżeli jeszcze wcześniej, nawet jeżeli nie doświadczyliśmy miłości od rodziców, to nie będziemy nigdy w stanie kochać drugiego człowieka naprawdę. Myślę, że musimy doświadczyć tak naprawdę najpierw tego, że ktoś rezygnuje z siebie, na przykład nasz rodzic, prawda, nasza matka dając nam życie,
nasi rodzice. Czyli najpierw drugi człowiek, a dopiero potem ja. Jak to jest z tym egoizmem? Czy w takim ujęciu chrześcijańskim to ten egoista to jest osoba, która powinna być potępiona od początku do końca? Czy jest coś takiego jak w cudzysłowie dobry egoista? O tym mówiliśmy przed piosenką i mały konflikt nastąpił między naszymi ekspertami. Drogie panie, to jak to jest w końcu? Egoista to egoista? Czy egoista to człowiek pyszny, tak jak sprawdziliśmy to w Biblii, tak? Mhm. Nie, nie są to tożsame ze sobą pojęcia. Pyszny człowiek i egoista.
Znaczy tutaj można by się odwołać może do takiej też trochę prześledzenia historii tego pojęcia w ogóle miłości własnej i właśnie też powiązania tego z tym terminem pycha, o którym już pan redaktor wspomniał, że tak naprawdę w takim wczesnym nauczaniu Kościoła to wszelkie działania, które były skierowane na siebie, były właśnie uważane za przejawy pychy, czyli przejawy miłości własnej, którą należało tak naprawdę wyeliminować ze swojego życia.
Czyli na przykład we wczesnym średniowieczu każdy artysta, który choćby pomyślał, żeby podpisać się na obrazie swoim nazwiskiem, już by został potępiony w jakiś sposób, że to jest coś złego.
Tak, dlatego że myślałby tak naprawdę bardziej o swojej chwale niż o chwale Bożej w tym momencie akurat. Nie? Także...
Teraz patrzymy na to inaczej?
Zdecydowanie. Teraz myślę, że bardzo idziemy w stronę takiego indywidualizmu, podkreślania naszej wartości, naszej niepowtarzalności i chcemy jakoś być zapamiętani w świecie.
Wartości osobowe człowieka we współczesnym świecie, no ale wartość osobowa, czasem daleko posunięta, może być wartością egoisty. Prawda?
Ja myślę, że idziemy w stronę miłości. I tutaj zarówno miłość własna zaczyna być inaczej postrzegana, jak i miłości w stosunku do innych ludzi. I to jest ta istotna różnica.
Kolejne SMS-y. Egoizm jest ważną częścią naszego życia. Bez odrobiny tego czynnika w naszym życiu prawdopodobnie nigdy nie poznamy własnej wartości i niczego nie osiągniemy. To bez egoizmu, czy bez wartości własnej osoby? Wyjaśnijmy to. Może przesada, że bez egoizmu niczego się nie osiągnie?
A co chcemy osiągnąć przez egoizm?
No tutaj osoba napisała, że chyba wszystko, tak? Że bez, jest ważną częścią życia i bez odrobinę tego czynnika w naszym życiu prawdopodobnie nie poznamy własnej wartości, niczego nie osiągniemy.
No to może to jest kwestia proporcji. Jakby gotować zupę bez soli, być może byłaby mdła i niesmaczna, ale gdyby gotować zupę z soli, myślę, że byłaby niejadalna.
No właśnie, jak to jest? Piszecie do nas kolejne SMS-y. Tu jeszcze miałem takiego SMS-a bardzo ciekawego, który mówił, ale może sięgniemy do niego po piosence. Czekamy na wasze kolejne SMS-y, także z pytaniami do naszych ekspertów. O, jeszcze raz Bartek pisze. Myślę, że kolejność zależy od charakteru osoby, czyli kolejność tego, kto jest najważniejszy. Czyli czy ja, czy druga osoba i te interesy, które załatwiamy, czy właśnie ta kolejna zależy od charakteru osoby. Dla mnie praca z ludźmi jest bezsensowna, dlatego stawiam na siebie, inni wręcz odwrotnie. A jeszcze jakiś nowy SMS, bardzo interesujący, rozmówczynie, umiejętnie, jednocześnie głęboko ujawniają problem. Dziękujemy za takie miłe słowa, za takie miłe komplementy. Osobiście nie znoszę egoistów, tak pisze Gosia. Trudno żyć na co dzień z osobą, dla której priorytetem jest ona sama. Tymczasem Przemek zadaje pytanie, czy można nie być egoistą w biznesie? Przecież tu chodzi o mój interes i moje utrzymanie. Co na to nasze ekspertki?
Jeśli chodzi o egoizm w biznesie, to myślę, że można nie być egoistą w biznesie, ale jest to bardzo, bardzo trudne.
To przecież jest walka prawie że na noże, prawda? Bo a tym bardziej w dobie kryzysu gospodarczego no nie można chyba się litować nad konkurentem. No właśnie, konkurentem.
Ja myślę, że można współpracować, jeżeli to jest możliwe. I nie zawsze jest tak, że musimy walczyć. To też jest kwestia pewnego podejścia.
Czyli konkurencja, a walka to są dwie różne rzeczy.
Znaczy, można konkurować, a jednocześnie współdziałać. No, o czym świadczą na przykład niektóre zmowy cenowe, chociaż konkurenci się umawiają.
Ale to chyba nielegalne, prawda? Zmowa cenowa od razu źle brzmi.
No tak, ale to jest przykład tego, że nie zawsze ten, kto konkuruje, musi ze sobą walczyć. A jak widzimy, nawet przejawy takiej współpracy bywają oceniane negatywnie. To zależy od tego, czy przyjmiemy, że ilość zasobów jest ograniczona, czy przyjmiemy, że wszystkiego starczy dla wszystkich. Oba te założenia są pewnymi tylko założeniami, ale myślę, że od tego, jakie mamy wartości, jak chcemy prowadzić biznes, będzie zależało to, jak będziemy go prowadzić. Nie jest tak, że ci, którzy prowadzą biznes uczciwie, którzy dbają o swoich pracowników, nie podejmują trudnych decyzji. Można rozwijać swój biznes, można dbać o swoich pracowników, bo przecież, tak jak się mówi, są oni największym zasobem firmy, a jednocześnie, jak rozmawiałam z menadżerami, jednymi z najtrudniejszych decyzji są zawsze decyzje o zwalnianiu osób. I myślę, niezależnie od tego, czy ktoś jest, no myślę, że jeżeli ktoś jest egoistą, to być może ta rozmowa jest dla niego łatwiejsza, ale nawet mając do czynienia z bardzo dużymi egoistami, widziałam, że właśnie te rozmowy były zawsze trudne. Myślę, że to zależy od naszego wyboru. To jest też tak, czy to, myślę, że to dotyczy każdej dziedziny. Myślę, że rzeczywiście prowadzenie biznesu w sposób etyczny nie jest łatwe, ale myślę, że daje i satysfakcję, i otwiera pewne nowe możliwości.
I jest to możliwe.
Tak, na pewno.
To jeszcze kolejne pytanie, krótkie pytanie na krótki komentarz, znaczy krótka odpowiedź na krótki komentarz, pisze Zagęszczacz. No tak, egoizm jest dobry, trzeba tyrać, konsumować, rozmnażać się i modlić i za dużo nie myśleć. Typowa katolicko-burżujska manipulacja ludźmi, tak napisał Zagęszczacz. Pewnie z oburzeniem, dlatego tak to zinterpretowałem.
Znaczy ja tak bym odniosła się do Jeana Piageta, który mówi, że jednym z etapów rozwoju człowieka jest właśnie w wieku lat 4 do 6 faza egocentryczna, czyli że dziecko musi tak naprawdę doświadczyć tego, że jest pępkiem świata i że jest problem zaczyna się dopiero wtedy, kiedy stętny się przedłuża.
A też trzeba z tego wyrosnąć.
Trzeba z tego wyrosnąć, ale tak jak tutaj Zagęszczacz pisze, trzeba się modlić, to ja myślę, że modlitwa nie zaszkodzi.
Tylko pomoże, ale chciałbym zwrócić się o to na ten element w związkach. Dążymy do tego, żeby było nam dobrze, miło i bezstresowo. Ważne, byśmy żyli i pozwolili żyć innym. To ogrodnik z Łodzi, Wojtek napisał. To
no
prawda?
Tak, ale życie to, jeśli tak do tego podejdziemy, to w ogóle jest taki duży stres. Tak? Więc jeżeli chodzi o to, żebyśmy żyli bezstresowo, no to jest pytanie, czy w ogóle żyjemy.
Życie jest jednym wielkim stresem, tak? Jednym wielkim zbiorem różnych bodźców.
No, stres bywa definiowany różnie. Generalnie definiuje się to jako pewien stan napięcia, tak? No, a tych napięć mamy bardzo dużo, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. No, jeżeli ktoś chce przeżyć życie, że tak powiem, jest taki ładny wiersz pani Szymborskiej. Bez tej miłości można żyć, mieć serce puste jak orzeszek, maleńki los napastkiem pić z dala od wzruszeń i uniesień. No i to jest kwestia wyboru.
Jeszcze jeden SMS, chyba w tym duchu, pisze Janka: kochać bliźniego to chcieć dla niego dobra, szczęścia, cieszyć się razem z nim i smucić z nim, nie czynić tego innym, co nam niemiłe, napisała Janka. Miłość jest egoizmem we dwoje, też znalazłem taki cytat. Czyli te dwie osoby spinają swoje egoizmy w jedno?
No, jeśli jest związek dwóch egoistów, to być może nie opiera się on na miłości, ale na nieco innych zasadach.
Wzajemnych korzyściach. Czyli egoista dąży do tego, żeby mieć jakąś korzyść. Tutaj zbijają się dwie osoby egoistyczne i wtedy, no właśnie, czy to jest miłość, czy to jest jakiś, nie wiem, układ biznesowo, nie wiem, towarzyski? Jak to można określić?
No to zależy, co rozumiemy, czym jest miłość.
No właśnie, tak? Do tego dążę. Czy miłość i egoizm to są dwie sprawy, które się kompletnie wykluczają?
Ja bym wróciła może do takiego prostego przykładu, bo myślę, że w naszej kulturze często widzimy właśnie widzimy miłość jako takie całkowite oddanie się drugiej osobie, bez tego pierwiastka egoistycznego.
No chrześcijaństwo też nas uczy, no przynajmniej uczyło przez wiele lat taki wizerunek się pojawił.
Tak, ale ja może opowiem historię ostatniego tygodnia. Mój mąż kupił sobie narty biegówki. Ja nie jeżdżę zupełnie na nartach, zupełnie mnie to nie interesuje i z radością, kiedy jest świeży śnieg, biega po okolicy. Jest to jego indywidualna, być może egoistyczna przyjemność, ale kiedy on wraca zadowolony, ja jestem również zadowolona i myślę, że ja mam również swoje pasje i działa to być może na podobnej egoistycznej zasadzie. I wtedy oboje jesteśmy bardzo zadowoleni.
Kwestię miłości mogłem podsumować trafnym chyba cytatem świętego Bernarda żyjącego w XII wieku. Miłość sama przez się wystarcza w sobie samej i ze względu na siebie znajduje upodobanie. Ona stanowi zasługę, ona też jest nagrodą dla siebie. Poza sobą nie szuka dla siebie uzasadnienia ani korzyści. Jej korzyścią jest miłowanie. Miłuje dlatego, bo miłuje. Miłuje po to, by miłować. Trudne, ale chyba prawdziwe. W nocnych czatach o egoizmie, jak to jest będąc chrześcijaninem, czy nie jesteśmy takimi egoistami ukrytymi? Bo nieraz ktoś mówi, dobrym bądź człowiekiem, żyj dobrze i sprawuj się tak jak to nakazali, tak Pan Bóg nam nakazał, bo wtedy zasłużysz na nagrodę niebieską. Będziesz tutaj dobrze się sprawował, efekt taki, że potem po śmierci będziesz mógł żyć wiecznie. Czy to jest taki duchowy egoizm?
Znaczy ja myślę, że człowiek jest na takiej trochę drodze rozwoju i myślę, że na początku tak naprawdę zaczyna trochę od takiego interesownego myślenia. Myślenia o niebie, myślenia o zbawieniu.
W pierwszych klasach religii, tak?
Tak.
Katechezy.
Tak, że to jest jakby taki etap właśnie, kiedy się uczymy tak naprawdę moralności, uczymy się tego, że za nasze dobre uczynki jest nagroda, a za nasze grzechy jest kara. Ale myślę też, że rozwój człowieka zakłada takie coraz większe zaangażowanie tak naprawdę i w jakimś sensie coraz większą rezygnację i też myślę, że to jakby do czego gdzieś tam chrześcijanie pewnie dążą, to jest takie pragnienie, żeby tak naprawdę umieć siebie dawać bez chęci nagrody. Że to jest taki pewnie ideał, prawda? Że jak gdyby kocham, dlatego że przedmiot kochania jest. I to jest jak gdyby jedyną taką, powiedzmy, uzasadnieniem miłości. Natomiast pewnie realnie to jest tak, że no, boimy się kary piekielnej i spróbujemy jakoś zarabiać. Myślę, że tak się zdarza.
Może jest też i tak, że samo kochanie jest nagrodą. Jeżeli kocham, to już mam bardzo wiele.
Powoli musimy kończyć nasz temat, powoli musimy kończyć naszą audycję. Trochę wyłania się z tych SMS-ów przynajmniej taki obraz, że każdy jest troszeczkę chociaż egoistą, to nie jest takie złe myśleć o sobie. Przecież wiele osób właśnie robi coś przeciwnego, czyli pomaga innym, nie patrzy na to, co się z nimi dzieje, a właśnie dba o innych. I w zalewie takich informacji negatywnych, że każdy powinien dbać o własny interes, to oni pokazują, że jest coś innego. Zresztą mamy też takie SMS-y. Każda energia powraca prędzej czy później, pozytywna bądź negatywna. Jeśli pomagamy innym kiedyś, ktoś pomoże nam, gdy tego będziemy potrzebować. I jeszcze właśnie Basia z Warszawy, ostatni SMS. Chyba w tego wieczoru zawsze warto pomagać, a egoistą trzeba trochę być. Jeśli zatracimy się w altruizmie, paradoksalnie dając dobro innym, drugim uczynimy zło, pisze Basia. Czy można powiedzieć, że trzeba znaleźć taki balans? W byciu troszeczkę, myśleniu delikatnie o sobie i więcej o innych? Czy taką naturalną równowagę, czy jednak oddać siebie innym, a o sobie nie myśleć?
Ja myślę, że byłoby złudzeniem myśleć, że jeżeli nie umiem zaspokoić własnych potrzeb i zatroszczyć się o siebie, to jestem tak naprawdę zdolny zatroszczyć się o innych. Więc wydaje mi się, że ten balans jest konieczny, żebyśmy byli po prostu zdrowo funkcjonującymi ludźmi. Także jak najbardziej.
To mówiła pani Anna Rudecka, psycholog ze Stowarzyszenia Psychologów Katolickich. A co na podsumowanie powie pani Krystyna Burzyńska-Kaniewska, psycholog, wykładowca z Uniwersytetu Warszawskiego?
Ja myślę, że miłość własna, czy miłość do siebie jest zawsze miłością, ale jednak myślę, że taką pełnię miłości nie egoiści osiągają w relacji z innymi.
Ja jeszcze dodam na sam koniec cytat ze świętej Katarzyny ze Sieny z XIV wieku. Ona modliła się w ten sposób: Boże, gdybym musiała wybierać być szczęśliwą w niebie, ale bez Ciebie, albo cierpieć męki piekielne, lecz z Tobą, Ty wiesz, że wybrałabym to drugie. No, bardzo trudna myśl, ale chyba warta przemyślenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia, mówi Mariusz Piśniewski.